swoim kodeksie cywilnym pisał, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Należał do wyjątkowo wąskiego grona wodzów, którzy po bitwie kazali zbierać nie tylko swoich rannych, ale i wroga. A mieszał z błotem każdego marszałka, jeśli ten ośmielił się nie udzielić pomocy rannym żołnierzom wroga. Z drugiej strony ten sam kodeks zażądał, że mąż może żądać rozwodu z przyczyny cudzołóstwa żony, zaś żona może żądać rozwodu z przyczyn cudzołóstwa swego męża, ale tylko wtedy, jeśli ten trzyma nałożnicę we wspólnym domu. A jako pierwszy na świecie wprowadził we Francji obowiązek nieodpłatnej nauki w szkole. Z kolei o Polakach mawiał, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jest traktowany jak geniusz wojskowy. I temu się dzisiaj przyjrzymy. Dowiemy się, czy faktycznie zasłużył sobie na to miano. Nim jednak przejdziemy do jego geniuszu, przybliżymy sobie jego osobę. Choć panuje powszechne przeświadczenie, że był niskiego wzrostu, to miał 169 cm, czyli tyle co Gajos, Hawking, Hitler czy Stalin. Był ponadprzeciętnie inteligentny. Na bazie jego wypowiedzi, zachowań czy listów wysnuto wniosek, że jego iloraz inteligencji to gdzieś w okolicach 150 jest. Przeciętny człowiek czyta z prędkością 200 czy 250 słów na minutę. Jeśli jest na studiach, no to 400 słów na minutę. Napoleon potrafił czytać z prędkością 2000 słów na minutę. Miał też niezwykłą podzielność uwagi. Potrafił rozgrywać w tej samej chwili kilka partii szachów, czy naprzemiennie dyktować kilka listów. Był przesądny, bał się kotów, wierzył w demony, numerologicznie gardził piątką i trzynastką, za to był fanem dnia 2 grudnia, który uważał za szczęśliwy, wtedy był w końcu koronowany na cesarza. Uważał swoją żonę Józefinę za szczęśliwą, więc podczas bitew zawsze nosił ze sobą jej zdjęcie. Zaś Stany Zjednoczone mogą uważać się za szczęśliwców. Napoleon, kiedy pilnie potrzebował gotówki, sprzedał Amerykanom Luizjanę. Ten potrzebował na gwałt 15 milionów dolarów, a dolar z 1803 roku warty jest ponad 2000 dolarów na początku 2021 roku. Czyli dzisiaj ówczesne 15 milionów dolarów warte jest, uwaga, nieco ponad 34,5 miliarda dolarów. Napoleon nie mógł narzekać, zaś Amerykanie uznali, że zakup był największym osiągnięciem i że od 1803 roku Stany Zjednoczone staną się mocarstwem pierwszej rangi. Był zdania, że dobry szkic jest lepszy niż jakiekolwiek długie przemówienie. Miał to do siebie, że przed bitwami lub w ich trakcie ucinał sobie drzemki, z których niejednokrotnie trudno mu było się przebudzić, ale ponownie stawał na wysokości zadania i dalej wydawał rozkazy. Pracoholik, sypiający po 3-4 godziny na dobę, posiłki spożywał błyskawicznie i w milczeniu. W szkole był genialny z matematyki, ale nauczyciele zaobserwowali, że uwielbiał dominować nad innymi. Stąd namówili go, by dołączył do wojska, co też uczynił. W wieku 16 lat został oficerem armii francuskiej. Do pewnego stopnia był ekscentrykiem, miał hopla na punkcie piramidy Cheopsa, gdzie podobno, kiedy został sam, coś zobaczył i czegoś tajemniczego doświadczył. Uwielbiał się przebierać i inkognito przemierzać ulice Paryża, by sondować opinie na jego temat i żeby odpocząć od bycia na każdym kroku tym Napoleonem. No i uwielbiał nosić czapki w kształcie pieroga. Odkładając jednak na bok jego pieroga, leworęczność czy fantazję, by się przebierać, nim przejdziemy do taktyki, przybliżymy sobie, jak Napoleon poukładał sobie wszystko we wojsku. Napoleon konsul miał na uwadze swoją armię. W pierwszej kolejności usunął żołnierzy, którzy wzięli udział w przynajmniej 4 kampaniach. Usunął również oficerów, którym po prostu nie ufał. Ustalił, że odtąd godłem jego wielkiej armii będzie orzeł, bo chciał wzorować swoją armię na armii rzymskiej. Korzystne były jego bataliony, gdzie byli i żołnierze zasłużeni, i nowi rekruci. Awans w takim batalionie był przyznawany przez przywódców oddziału. Od tej pory każdy żołnierz, który na to zasłużył, faktycznie awansował. Taka atmosfera sprzyjała mnożeniu się bohaterskich czynów. Wojsko było na bieżąco gotowe do wojny, gdzie trudne czy ekstremalne warunki nie miały specjalnie znaczenia. Wielka armia mogła być dowodzona wyłącznie przez naczelnego wodza, stratega, czyli cesarza. Między nim a poszczególnymi dowódcami były sztab generalny i kwatera główna. Osoby tutaj ulokowane miały większe możliwości decyzyjne na polu walki. Zaraz po Napoleonie był szef sztabu, marszałek, minister wojny w jednym, Louis-Alexandre Berthier. Napoleon opracowywał strategię wraz z rozmieszczeniem wojsk, zaś Berthier wszystko urzeczywistniał. Dowództwo nie było rozbudowane, a sukcesy głównie osiągano za sprawą nieustannej improwizacji żołnierskiej, brawurze żołnierzy czy geniuszowi wodza. Jeśli chodzi o uzbrojenie armii francuskiej, to nie uległa ona zbyt wielkiej zmianie podczas całego okresu świetności Francji Napoleona Bonaparte. W telegraficznym skrócie, oprócz piechoty dysponował kawalerią, artylerią, ale były i regimenty inżynierów czy pontonierów. Do jazdy lekkiej zaliczano m.in. huzarów, do jazdy liniowej dragoni, a do jazdy ciężkiej kirasjerzy. Napoleon podzielił wojsko tak, by mógł wyspecjalizować się w zręcznym przemieszczaniu korpusami. Im te były mniejsze, tym łatwiej mógł nimi naczelny wódz manewrować. Spośród generałów do sztabu generalnego mianował marszałków. W tym miejscu trzeba przyznać, wojsko napoleońskie kulało, bowiem los jego armii powierzył 25 Francuzom i jednemu Polakowi i choć byli to żołnierze bitni, waleczni, nieustraszeni i mężnie wykonywali polecenia Napoleona, no to niestety nie mieli żadnych zdolności ani przywódczych, ani strategicznych. Kiedy mieli podjąć jakąś decyzję, to strategicznie dawali ciała. Dlatego po prostu wykonywali rozkazy. Na 26 marszałków na palcach jednej ręki można zliczyć tych, którzy potrafili samodzielnie dowodzić, zaś wszyscy praktycznie dbali o tytuły czy o to, kto był lepszy. Czas teraz na strategię oraz taktykę. Przerobione traktaty o wojskowości z końca XVIII wieku okrasił najnowszymi metodami i technikami sztuki wojennej. Napoleon wiedział, że nieprzewidywalne, nieszablonowe działania dawały zwycięstwo. Aby zwiększyć możliwości manewrowania, podzielił wojsko na dywizje, potem na korpusy, w których były 4 dywizje. Rewolucyjne podejście było do pierwszego szyku. Ten był rozproszony i dopiero za tyralierą pojawiały się zwarte szeregi, co dawało przewagę, bo wrogowi trudniej było trafić pierwszy szereg. Bonapartemu zależało na tym, żeby rozmieszczeniem oddziałów opętać wroga, zamieszać mu w głowie i zasiać niepewność we wrogich oddziałach. Do walki wprowadzał stopniowo oddziały, a kiedy wprowadził dostateczną ich ilość, łączył i uderzał, przeważnie gdzie się tego przeciwnik nie spodziewał, czyli tam, gdzie przeciwnik trzymał największe siły. Jeden wielki atak miał przełamać najsilniejszą obronę wroga, potem mógł już zgnieść zaskoczonego przeciwnika. Śmiemy twierdzić, że Napoleon był geniuszem, bo podczas bitew wykazywał się wyobraźnią i umiejętnością kalkulowania. Przeciwnik Bonapartego rzadko kiedy domyślał się jego taktyki, bo z jednej strony błyskawicznie dowodził wojskami, z drugiej strony maskował swoje oddziały jak się tylko dało. Pomocna w ustawianiu jego wojska była znajomość terenu. Do ostatniej chwili przeciwnik nie był świadomy obecności wojsk w pobliżu, czy to góry, czy to na przykład rzeki. Wódz też dbał o zdobywanie informacji. To, jak poruszały się wrogie oddziały, było wszystkim. Do pracy brali się liczni zwiadowcy, dyplomaci czy szpiedzy. Nim dochodziło do decydujących bitew, cesarz Francuzów dbał, by wrogowie byli przerażeni. To kazał ich ostrzeliwać po artyleryjsku, to kazał oddawać salwy z broni palnej. Tak manewrował oddziałami, żeby nieprzyjaciel wyraźnie widział, że nie ma drogi odwrotu. Spanikowani wrogowie niejednokrotnie brali nogi za pas. Na to właśnie czekał Bonaparte. Przeważnie wówczas uderzał całą swoją potęgą we wcześniej, jeszcze przed bitwą, wybrane miejsce, a pierzchające oddziały kazał ścigać. Natarcie obchodzące było jego popularnym zabiegiem. Rzucał się na tyły wroga i rozbijał jednym natarciem. Następnie gustował w rozbijaniu oddziałów wroga, tak by ci nie mogli z powrotem się zjednoczyć. Taktyczny geniusz Napoleona służył mu dobrze, ale jedynie do czasu. Pasmo szybkich, zaskakujących zwycięstw minęło. Już tak bardzo nie dezorganizowano przeciwnika. Rzecz jasna, jest ku temu wiele powodów, my przytoczymy sobie tylko parę. Z jednej strony jego wrogowie nauczyli się jego taktyki i wiedzieli po latach już, jak z jego taktykami się uporać. Z drugiej strony Napoleon nie kwapił się przewidzieć, że jego wrogowie mogą nauczyć się jego taktyki i nie wypracował żadnej zmodyfikowanej strategii. Kolejnym problemem była kampania w Rosji. Gigantyczny, otwarty teren uniemożliwiał otoczenie przeciwnika, czy przekreślał możliwość chowania wojsk za naturalnymi przeszkodami. Nie mogąc już zaskoczyć czy otoczyć, walczyć na domiar złego musiał okrojonymi oddziałami, a działo się tak dlatego, że część armii musiała ochraniać drogi zaopatrzeniowe czy komunikacyjne, które liczyły w okolicach 1000 kilometrów. Do tego nie w ciemię bici Rosjanie postanowili wyniszczyć jego armię, unikając decydującego starcia ze wszelkich sił, non-stop się wycofując, pozostawiając za sobą pustą, spaloną, bezwartościową ziemię. Zima także zrobiła swoje. Mimo ostatecznej przegranej, Napoleon Bonaparte jest uznawany za wojennego geniusza, a w zależności od punktu siedzenia, tak go oceniają historycy. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół, a jeżeli średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać albo żebyście mogli zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jakby wyglądał, gdyby założył sobie na głowę pieroga. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.